Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież cieszy się inicjatywami duszpasterskimi Kościoła na Białorusi w 300-lecie konsekracji mińskiej katedry.
Demografię w Europie można uratować, ratując rodzinę, uważają obradujący w Zagrzebiu europejscy biskupi.
We Włocławku dokonano koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei.
2 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Uznanie dla duszpasterskich inicjatyw Kościoła katolickiego na Białorusi, podjętych w 300-lecie konsekracji katedry w Mińsku, wyraził papież w liście do kardynała Józefa Tomko, słowackiego purpurata, emerytowanego prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na rocznicowe obchody, które odbędą się w białoruskiej stolicy za tydzień.
Papież zwraca uwagę, że duszpasterze i wierni archidiecezji mińsko-mohylewskiej, obchodząc jubileusz swej katedry, pogłębiają znajomość Słowa Bożego i wskazują na działanie opatrzności w ich społeczeństwie. Tamtejszy Kościół katolicki podejmuje liczne inicjatywy duszpasterskie dla swych wiernych i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dzięki nim wszyscy mogą zobaczyć, jak bardzo religia chrześcijańska wiąże się z historią tamtego regionu. Radości i trudności wiernych na Białorusi są dobrze znane kardynałowi Tomce, przypomina Benedykt XVI w swym liście. Zleca mu, by pozdrowił metropolitę mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza oraz całe duchowieństwo i wiernych. Wysłannik Ojca Świętego ma też przekazać wyrazy jego życzliwości władzom świeckim Białorusi oraz wszystkim, którzy odnoszą się z szacunkiem do misji Kościoła i wolności religijnej oraz którym zależy na prawdziwym dobru osoby ludzkiej.
Mińską katedrę wzniesiono na początku XVIII wieku jako kościół tamtejszego kolegium jezuitów. W 1951 roku władze sowieckie przebudowały go na halę sportową. Odzyskany przez kościół po upadku Związku Radzieckiego stał się archikatedrą mińsko-mohylewską.
Nadzwyczajną opiekę opatrzności, jakiej w swych długich dziejach doznało Państwo Solem, podkreśla papież w liście do kardynała Jean-Louis Torana. Francuski purpurat, stojący na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego, jest specjalnym Ojca Świętego wysłannikiem na obchody tysiąclecia tego benedyktyńskiego klasztoru w północno-zachodniej Francji. Uroczystości wieńczące cały rok jubileuszowy tysiąclecia tamtejszego opactwa świętego Piotra odbędą się w Solem 12 października. Dzięki Bożej opiece przetrwało ono mimo wielu historycznych przeciwności, zauważa Benedykt XVI. W Solem tyle już pokoleń mnichów benedyktyńskich służy codziennie Bogu modlitwą i pracą, zwłaszcza zaś przepięknym śpiewem gregoriańskim, który jest tam przez mnichów szczególnie pielęgnowany, zaznacza Ojciec Święty w liście do swego wysłannika.
Przypomnijmy, że w Solem zainicjowano w XIX wieku zarówno odrodzenie benedyktyńskiego monastycyzmu we Francji, jak i kościelną odnowę liturgiczną w oparciu o łaciński chorał. Solem do dziś słynie ze śpiewu gregoriańskiego, stanowiąc ważny ośrodek katolickiej duchowości i kultury.
W Zagrzebiu trwa sesja plenarna Rady Konferencji Biskupich Europy. Grupę przewodniczących episkopatów Starego Kontynentu przyjął wczoraj prezydent Chorwacji Ivo Josipović. Przewodniczący Rady węgierski kardynał Peter Erde zapewnił go o poparciu dla chorwackich dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej. Prymas Węgier przypomniał także o doniosłości kwestii demograficznej, której poświęcone jest zebranie plenarne biskupów. Zdrowie rodziny i zdrowie społeczeństwa wzajemnie na siebie wpływają, stwierdził kardynał Erde.
W sesji plenarnej CCEE bierze udział m.in. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Zdaniem metropolity mińsko-mohylewskiego, europejski kryzys rodziny i demografii da się porównać do społecznej sklerozy, której leczenie powinno zaczynać się od ducha.
Mówi się o tym, że państwo musi więcej pomagać rodzinom, szczególnie młodym rodzinom. To jest prawda. Mówi się o tym, że społeczne programy powinny być rozwijane jeszcze więcej. To też jest prawda. Ale mnie się zdaje, że oprócz tego i może na pierwszym miejscu musi być wychowanie religijne. Rodzice muszą dawać dobry przykład dzieciom swoją modlitwą, przystępowaniem do sakramentów świętych. Jeżeli tego nie będzie, no to po prostu jeszcze więcej będzie zakorzeniał się moralny relatywizm, który prowadzi właśnie do tego, że coraz więcej aborcji, coraz więcej rozwodów i rodzina żyje w tym wielkim kryzysie. rodzina choruje na chorobę duchowej sklerozy. Nie tylko rodzinę, ale całe nasze społeczeństwo. I trzeba najpierw, nie negując wszystkich innych społecznych programów, które rozwijają się mocno w Europie, w świecie, trzeba pamiętać, że trzeba leczyć z tego całe społeczeństwo. W ten czas można będzie wyjść z kryzysu, pokonać tą zimę demograficzną.
Katastrofa demograficzna, której doświadcza dziś Europa, nie bierze się znikąd. Przez długie lata na Starym Kontynencie zaniedbywano rodzinę i problemy nie przedostawały się do opinii publicznej. Dziś mówił o tym na forum Rady Konferencji Biskupich Europy stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, ksiądz Aldo Giordano. Zdaniem watykańskiego dyplomaty nadszedł czas na zdecydowane działania zarówno ze strony Kościoła, jak i instytucji publicznych.
Tematyka rodzinna była zaniedbywana w opinii publicznej i przez instytucje publiczne. Nadal się o tym zapomina. Kościół i konferencje episkopatu muszą w pierwszym rzędzie przypomnieć o wartości doświadczenia rodziny, poczynając od relacji między mężczyzną i kobietą. Trzeba też przywrócić do porządku dziennego kwestię życia. Musimy przywiązywać do tego większą wagę, pamiętając, że życie jest cudem. Potrzeba tu działań na polu kultury, oświaty i polityki. Staramy się zatem współpracować z instytucjami publicznymi, aby pamiętały o znaczeniu rodziny i w jakiejś mierze odkryły ją na nowo. Domagamy się aktów politycznych i legislacyjnych wspierających macierzyństwo i ojcostwo, od pomocy ekonomicznej po ochronę prawną i promocję kulturową.
Dziennik Radia Watykańskiego. Kościół potrzebuje papieża, tego co robi w sprawie obyczajowych skandali wśród duchowieństwa, a nie jego dymisji. Podkreślił watykański rzecznik prasowy w odpowiedzi na sugestie belgijskiego psychiatry Petera Adriensensa, który stwierdził, że Benedykt XVI powinien się poddać do dymisji. Profesor Adriensens stał na czele kościelnej komisji badającej przypadki molestowania nieletnich w Belgii. W jego przekonaniu, choć papież nie jest odpowiedzialny za te nadużycia, powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za te przestępstwa i ustąpić z urzędu, tak jak to się dzieje w świecie polityki. Tym samym Benedykt XVI dałby jasny sygnał, że takie czyny nigdy nie powinny były mieć miejsca i nigdy więcej nie mogą się powtórzyć, powiedział profesor Adriensens w wywiadzie dla sobotniego wydania flamandzkiego dziennika De Morgen.
Dla księdza Federica Lombardiego słowa szefa kościelnej komisji są wielkim zaskoczeniem. Szanujemy bowiem profesora Adriensensa i to, czego dokonał w komisji, powiedział w rozmowie z belgijską telewizją RTBF. W jego przekonaniu psychiatra pomylił jednak dwa różne porządki, polityczny i religijny. Papież ma pomóc Kościołowi zmierzyć się z tym kryzysem, a nie od niego się uchylać, zaznaczył watykański rzecznik. W jego przekonaniu Benedykt XVI to właśnie robi. Wytycza jasną linię postępowania, wyraża ubolewanie i spotyka się z ofiarami, domaga się sprawiedliwości, a także zabiega o ochronę nieletnich. Zdaniem księdza Lombardiego to właśnie takie postępowanie, a nie dymisja, jest najlepszym przejawem odpowiedzialności Benedykta XVI za Kościół powszechny.
Ambasadorzy i przedstawiciele dyplomatyczni 50 krajów zapoznali się z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie oraz sposobami współpracy. Szacuje się, że trzecia część uczestników przybędzie spoza Hiszpanii.
Znaczenie Światowych Dni Młodzieży zdecydowanie wzrosło w ciągu swojej 25-letniej historii. Płynne relacje z ambasadorami ułatwią nam ich przygotowanie i rozwój, aby zakończyły się sukcesem, powiedział do dyplomatów kardynał Antonio Maria Rocco Barella. Zaprosił też do współpracy z Komitetem Centralnym Światowych Dni Młodzieży. Z kolei biskup Serra Franco, koordynator generalny komitetu, zachęcał do organizowania aktów kulturalnych podczas festiwalu młodzieżowego. Dni Młodzieży są wydarzeniem światowym, katolickim i powszechnym, a to powinno odbić się w reprezentacjach artystycznych i kulturalnych z całego świata, podkreślił biskup Franco. Pierwsze reakcje dyplomatów były pozytywne. Oscar Cabello, ambasador Paragwaju, zwrócił uwagę, że Światowy Dzień Młodzieży jest jednym z nielicznych wydarzeń, które łączy młodzież, a która jest przecież przyszłością świata. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli Światowe Dni Młodzieży w Ameryce Łacińskiej. Otrzymaliśmy tyle pomocy od Hiszpanów po trzęsieniu ziemi, że nasz kraj pragnie ofiarować nasze całkowite wsparcie dla Światowego Dnia Młodzieży, powiedziała Yolette Azor-Charles, ambasador Haiti. Już skontaktowaliśmy się z rodzinami haitańskimi w Madrycie, aby przyjęły młodzież do swoich domów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dzięki kościelnej mediacji zakończył się strajk głodowy 38 chilijskich Indian z plemienia Mapuche. Przebywają oni w więzieniu za naruszanie prawa podczas konfliktu o terytoria tubylcze i żądają dla siebie statusu więźniów politycznych. Tymczasem władze Chile zastosowały wobec nich prawo o zwalczaniu terroryzmu, podporządkowując ich tym samym jurysdykcji sądów wojskowych. Głodówka trwała 82 dni i jej skutkiem było podjęcie negocjacji między rządem a przedstawicielami społeczności indiańskiej z udziałem kościelnego negocjatora, arcybiskupa Ricardo Ezzattiego. Rozmowy zakończyły się porozumieniem, po którym większość strajkujących odstąpiła od protestu. Jak zaznaczył arcybiskup Ezzatti, nie wszystkie postulaty strajkujących zostały spełnione, jednak widać było po obu stronach wolę kompromisu.
Proces zwalniania więźniów politycznych na Kubie nie musi się zakończyć na ustalonych pierwotnie 52. Taką nadzieję wyraził kardynał Jaime Ortega, który negocjował z rządem Raula Castro akt łaski wobec dysydentów aresztowanych na fali prześladowań opozycji w 2003 roku. W sumie oblicza się, że 75 takich osób przebywa w kubańskich więzieniach. Strona kościelna zabiegała o wypuszczenie w pierwszym rzędzie tych, których stan zdrowia wymagał szczególnej troski. Stąd dodatkowym warunkiem zwolnienia było opuszczenie terytorium Kuby dla podjęcia leczenia. Z czasem okazało się, że wszyscy uwalniani opozycjoniści po połączeniu z rodzinami trafiają za granicę, przeważnie do Hiszpanii, choć kubański rząd pozostawił im gwarancję powrotu do ojczyzny. W sumie wolność odzyskało 36 osób, 3 następne na to czekają. Z pozostałych 13, jak ocenia kardynał Ortega, 7 bądź 8 więźniów nie zgadza się na opuszczenie wyspy. Nie wiadomo, jaki będzie ich los, jednak hierarcha wyraził nadzieję na uwolnienie całej grupy.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Biskup Wiesław Mering koronował cudowny obraz Matki Bożej łaskawej, niezawodnej nadziei z klasztoru ojców Franciszkanów we Włocławku. Uroczystość odbyła się we włocławskiej katedrze. Przychodzimy dziś przed Twój święty wizerunek ze skruchą, żalem, nadzieją i radością, powiedział zwracając się do Maryi biskup Mering.
Tu jesteś czczona jako matka niezawodnej nadziei. U Ciebie zatem chcemy szukać jej źródeł. W tej uroczystej chwili ozdabiamy Twoje skronie koronami, symbolem naszego hołdu, przywiązania i miłości.
W uroczystościach koronacji udział wzięło kilka tysięcy wiernych. Po zakończeniu mszy świętej obraz Matki Bożej Łaskawej powrócił w procesji do klasztoru ojców Franciszkanów we Włocławku. W stolicy odbył się pierwszy warszawski dzień modlitwy różańcowej. Zorganizowano go w kościele świętego Dominika, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Żółkiewskiej na warszawskim Schórzewie. Podczas mszy świętej arcybiskup Kazimierz Nycz wyjaśnił, że różaniec jest dopełnieniem katechezy. W katechezie rodzinnej, parafialnej i szkolnej poznajemy bowiem prawdy chrześcijańskiej wiary, naukę Kościoła, natomiast w różańcu to poznanie następuje z innej, ważniejszej strony, poprzez kontemplację, mówił metropolita warszawski. W programie pierwszego warszawskiego dnia modlitwy różańcowej znalazły się także m.in. modlitwy grup różańcowych w intencji małżeństw i rodzin w kryzysie, modlitwa dzieci za rodziców, koncert muzyki klasycznej, wykłady czy nieszpory z litanią dominikańską.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.